poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiamy widzów naszej diecezjalnej telewizji internetowej Dom Józefa oraz słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Rodzina. W ramach naszego programu pod tytułem Mój Wieczernik pielgrzymujemy po naszej diecezji i nawiedzamy poszczególne parafie. Dzisiaj docieramy do Ostrowa Wielkopolskiego, a dokładnie do parafii pod wezwaniem Ducha Świętego. Bardzo się cieszymy z tego spotkania. Jest z nami ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Maciej Wyzujak. Szczęść Boże!
Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Księże proboszczu, tak sobie myślę, że ten czas, który przeżywamy, rok 2020 dla waszej parafii, dla waszej wspólnoty jest wyjątkowy, chociażby z tego względu, że przeżywaliście, czy cały czas przeżywacie jubileusz 25-lecia powstania waszej parafii i trzeba także zaznaczyć, że oczekujecie na konsekrację waszej świątyni, waszego kościoła, prawda?
Te dwa wydarzenia ściśle są związane z sobą, bo tak przygotowywaliśmy się jako wspólnota do konsekracji, uwieńczenia tych prac podejmowanych przez lata do tego wydarzenia, które miało mieć miejsce pod koniec sierpnia. Niestety czas pandemii, zmian w diecezji spowodował, że ten czas się przesunął na później.
Księże proboszczu, ksiądz jest także budowniczym tego kościoła. Tutaj musimy wrócić do roku 1995, a nawet chyba do roku 1994, bo wtedy właśnie zrodziła się ta myśl, żeby tutaj ten kościół powstał, prawda?
Były inne miejsca lokalizacji kościoła. To jest praktycznie trzecie dopiero miejsce. Ksiądz Infułat zmarły już w ubiegłym roku. Tadeusz Szmyt otrzymał od biskupa Kaliskiego, biskupa Stanisława Napierały, polecenie, prośbę, aby z parafii Antoniego, która była wtedy rzeczywiście dużą, prawie 20 tysięcy mieszkańców liczyła, aby powstała tutaj na tym terenie nowa parafia. Dlatego ksiądz Infułat po wcześniejszym przygotowaniu dokumentów, starań, poszukiwania lokalizacji w końcu stanęło na tym, że ten grunt będzie tutaj najbardziej odpowiedni, najbardziej dobrym miejscem na lokalizację świątyni, która gromadzić będzie mieszkańców tutaj okolicznych, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj są, aby tutaj mogli potykać się na Eucharystii, przystępować do innych sakramentów.
Jakie były początki? No właśnie, została zawiązana wspólnota parafialna, ale właśnie no tak się domyślam, że tutaj nic nie było, prawda? Było pewnie jakieś puste pole i to wszystko z czasem dopiero powstawało. Dzisiaj się cieszymy już z tej pięknej świątyni, no ale początki pewnie były bardzo, bardzo trudne.
Ksiądz Infułat Tadeusz Szmyt pobudował pierwotny kościół. Mieliśmy już zalążek, miejsce sprawowania liturgii, była salka z tyłu kościoła. Mogliśmy tu się spotykać także i z grupami powoli, ministranci czy inne grupy, które rodziły się w piękny sposób. No, nie było mieszkań na razie dla księży. Myśmy mieszkali w domach prywatnych, w wynajętych mieszkaniach u ludzi. To było 5 lat takiego tułania się troszeczkę, ale byliśmy tu pośród tych ludzi. I tutaj tworzone były zręby parafii. Budynek jako miejsce kultu, spotkań na liturgii był. Ale kościół to już ludzie. Żyjąca wspólnota i dlatego powstawały pierwsze wspólnoty, żywy różaniec, przede wszystkim niewiast, mężczyzn. To były te pierwsze wspólnoty, ministranci, starsi, młodsi, a potem rodziły się kolejne wspólnoty tej tutaj naszej społeczności, które chciały się spotykać, umacniać więź z Chrystusem i między sobą. Takie to były początki i staranie o budowę domu parafialnego, bo u początków też było już staranie, aby podjąć wysiłek pobudowania nie tylko mieszkań dla księży, ale całego zaplecza, salek, gdzie mogłoby toczyć się także to życie spotkania wspólnoty parafialnej.
Księże kanoniku, wiem, że każdego roku stara się ksiądz tutaj przeprowadzać różnego rodzaju inwestycje i tak jak powiedzieliśmy, ten rok 2020 był dla Was szczególnym czasem. Może teraz poproszę księdza proboszcza, żeby troszeczkę ksiądz się pochwalił, co udało się zrobić w tym minionym roku, bo no, dla Was był to czas wyjątkowy, prawda?
Przygotowywaliśmy się na konsekrację Kościoła, czyli uwieńczenie tych prac, które były podejmowane wcześniej. Kościół został powiększony, podniesiony wyżej, bo powstały pęknięcia na ścianach Kościoła. Okazało się, że droga niedaleko przebiegająca koło świątyni powoduje dość duże ruchy tektoniczne. Nie uwzględniono wcześniej przy budowie także wód gruntowych, które są kurzawki, która powodowała rzeczywiście te zmiany i pęknięcia. Były badania przeprowadzone przez Politechnikę z Poznania, z Wrocławia i okazało się, że trzeba albo rozebrać, albo wzmocnić. Przy poszukiwaniu tych możliwości, co będzie właściwsze, podjęliśmy staranie o powiększenie kościoła i wzmocnienie murów i fundamentów. Dlatego te przypory zewnętrzne, które są przy murach kościoła, one podtrzymują całe sklepienie dachu. Na nich jest oparty cały dach, konstrukcja dachowa, ale też i ściany, fundamenty, te pilastry, one są głęboko zakorzenione, podchodzą pod fundamenty starego kościoła i też nowe mury, nowa nawa poszerzona tutaj, ona już jest też na nowych posadzonych fundamentach. Także kościół został poszerzony i podwyższony. Ilość powietrza w kościele jest dużo większa. Dzięki temu podniesieniu też wykorzystaliśmy i zostały zrobione i wentylacja, i nawiew, które ogrzewają też kościół. Bo oprócz ogrzewania podłogowego, które tu istnieje, już było w pierwszym kościele, myśmy tego nie niszczyli, ono pozostało i wykorzystujemy to tak chociażby jak teraz, kiedy ten czas jest chłodny, ludzie mają tę możliwość, że jest cieplej i w nogi nie marzną. Temperatura w kościele praktycznie przy tym podłączeniu elektrycznym nie schodzi poniżej 10 stopni na plusie. Możemy dogrzewać poprzez wentylację także jeszcze kościół. I podjęliśmy dalsze prace, które są tutaj potrzebne. Został nowy ołtarz postawiony, ambonki, balaski. Zostały przygotowane krzyże konsekracyjne w ubiegłym roku też. Czas konsekracji kościoła będzie ustalony dopiero z nowym ordynariuszem, uzgodnione sprawy, ale to myślę, że to będzie kwestia późniejszego terminu, ale już cieszymy się. Ten rok jubileuszowy nasz trwa. Rozpoczął się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez pierwszego ordynariusza diecezji, księdza biskupa Stanisława Napierałę, który sprawował tu mszę świętą dziękczynną za całą naszą wspólnotę. Włączyliśmy się wszyscy poprzez grupy, mimo tego czasu trudnego, pandemii, w ograniczonej ilości oczywiście, ale chcieliśmy być i przeżywaliśmy tę chwilę. I teraz będziemy starali się uwieńczyć to piękne dzieło, tę pracę ludzi, bo ja jestem jako proboszcz odpowiedzialny, ale to ludzie, ich staranie, ich rzeczywiście ofiarność sprawiły, że to piękne dzieło i świątynia, i to, co w świątyni jest, mogło powstać.
Księże proboszczu, ja tak sobie myślę, że jubileusz to zawsze dobra okazja do tego, żeby spojrzeć wstecz, ale to także dobra okazja, żeby spojrzeć do przodu. Jakie macie plany odnośnie przyszłości Waszej parafii? Tutaj myślę szczególnie o duszpasterstwie, może jakieś prace, które będą także tutaj podejmowane w kościele.
Ten czas pandemii pokazał pewne słabości, to znaczy, że na czym trzeba się skupić? Nad rodziną. Bo spotkania z dziećmi komunijnymi, przygotowania dzieci, spotkania z rodzicami pokazały, że po Komunii Świętej rodzin całych nie ma w Kościele. Jest niewielka grupa, która pragnie się spotykać. Mimo czasu pandemii przychodzili cały czas i są rodzice z dziećmi i o dziwo ludzie starsi, którzy przecież też są narażeni na też pewien lęk przed zachorowaniem, a oni byli. I dlatego tutaj chcemy większy wysiłek może włożyć w jakieś spotkania z rodzinami, czy z małżeństwami, czy z ludźmi samotnymi, aby odnaleźli się w tym czasie. Bo jak mówi papież Franciszek, będzie to inny czas. Na pewno innej trzeba będzie się nauczyć z tym czasem żyć, między sobą budować relacje. I to wcale nie będzie takie łatwe. A w sprawach tutaj budowlanych, ekonomicznych, planujemy założyć między innymi fotowoltaikę na dach kościoła, aby też i te koszty utrzymania budynków jednego i drugiego trochę zmniejszyć. Dlatego i odkładamy pewne środki i podejmujemy rozmowę z wieloma firmami. Próbujemy rozeznać sytuację, jakość wykonania i jakość parametrów, którymi dysponują i będziemy podejmowali. Sądzę, że na wiosnę tego roku to się także zrealizuje, żeby to potem służyło też dobru całej wspólnoty, żeby te koszty zminimalizować troszeczkę utrzymania tej wspólnoty, tych budynków, tych spotkań, które są, które przecież korzystają z tych obiektów. I druga sprawa, o której myślimy jeszcze, aby chrzcielnica, która jest tutaj pod obrazem Matki Bożej, też została wymieniona na kamienną, też jako element trwały, też z tego kamienia granitowego. Ołtarz, balaski, ambonki zostały przekazane na Ukrainę do księdza arcybiskupa Mokrzyckiego. Na jego ręce zostały przekazane, otrzymaliśmy podziękowanie za ten dar od naszej parafii i jest w jego gestii przekazanie do konkretnego kościoła, który otrzymują, który będzie mógł on z kolei też doposażyć w te pewne elementy, bo one nie były zniszczone, ale jeszcze mogą rzeczywiście przez lata służyć następnej parafii, wspólnocie, może mniej zamożnej i będą mogły tam ubogacić kościół, który otrzymają. To z tych najważniejszych prac, które czekają nas. Czy w tym roku wszystko uda się? Myślę, że częściowo tak.
Mój wieczernik.
Znajdujemy się teraz przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i tak sobie myślę, że w każdej wspólnocie parafialnej działa wspólnota Żywego Różańca. Jest z nami Pani Irena, która do tej wspólnoty należy. Pani Ireno, czy możemy Panią poprosić, żeby troszeczkę nam Pani opowiedziała o historii Waszej wspólnoty? Mamy tutaj kronikę Żywego Różańca, także myślę, że wraz z początkiem zaistnienia Waszej wspólnoty pojawiła się wspólnota Żywego Różańca, prawda?
Prawdę mówiąc, to ja od samego początku, jak zaistniała ta parafia, ja jeszcze nie należałam do Żywego Różańca. No tak się złożyło, że dopiero po 3 latach znalazłam swoje miejsce właśnie w tej wspólnocie i dobrze się w niej czuję. Był to przypadek taki, że pani, która była zelatorką, akurat siedziała w tej samej ławce, to znaczy modliła się zawsze pięknym śpiewem, no urzekała mnie tym. I okazało się, że brakuje jej osoby do pełnej 15. Wtedy były jeszcze 15-osobowe róże. No i poprosiła mnie, ja tak zgodziłam się, zostałam.
A czym dla Pani osobiście jest modlitwa różańcowa? Myślę sobie, że ukojeniem, kiedy Pani tutaj przychodzi do tego kościoła, kiedy spogląda w oczy Matki Bożej, no to na pewno w sercu pojawia się niezwykłe wzruszenie i to przekonanie, że Maryja się troszczy o moje życie.
Modlitwa różańcowa jest dla mnie niezwykle ważna. Jest takim źródłem po prostu sił duchowych i nie wyobrażam sobie inaczej życia. Jest też kotwicą, która upewnia mnie, bo w życiu są różne trudności, które trzeba pokonywać, a właśnie z tą modlitwą łatwiej jest znosić trudy dnia codziennego. Mhm.
Tak sobie myślę, Pani Ireno, że ten różaniec pewnie Pani nieustannie towarzyszy, że zawsze gdzieś go Pani nosi, albo w kieszeni, tak, albo w torebce, prawda?
Tak, tak, jest zawsze. No i w domu tak samo jest i gdzieś na stoliczku i na biurku, także zawsze jest pod ręką.
Czy możemy dzisiaj powiedzieć, ile osób konkretnie należy do wspólnoty Żywego Różańca? Troszeczkę o statystyki bym zapytał.
Dobrze, więc na samym początku było więcej róż, bo w momencie, gdy zaistniała wspólnota różańcowa w naszej parafii, a jeszcze muszę powiedzieć, że część członków tej wspólnoty przeszła z kościoła świętego Antoniego. i oni są tą poddaliną taką, no a później inni dołączali, czego ja jestem też przykładem. W tej chwili mamy 9 róż żeńskich niewiast i 3 róże mężczyzn. Czyli no, są to składy 20-osobowe, może gdzie nie, gdzie tam jest jakiś brak, no ale postaramy się. Teraz jest naprawdę trudno, żeby dojść do ludzi i rozmawiać z kimś, prosić, ale myślę, że pandemia minie, o co się też modlimy, no i potem będziemy uzupełniać wszystko.
Chciałbym zadać jeszcze ostatnie pytanie. Program, który tutaj realizujemy w waszej wspólnocie, nosi tytuł Mój Wieczernik. Wasza wspólnota świętuje jubileusz 25-lecia powstania. Czy może pani powiedzieć właśnie o tym kościele, o tej świątyni, że to jest mój wieczernik, mój kościół, gdzie spotykam się z Bogiem, gdzie karmię się Eucharystią, Słowem Bożym?
Tak, no ten mój wieczernik jako program piękny, religijny przyszedł do naszego wieczernika. Także spotkały się tutaj jakby dwa wieczerniki. Żyjemy Duchem Świętym. On po prostu nas również umacnia. W naszej parafii są sprawowane msze święte od kilku już lat z prośbą o dary Ducha Świętego i o uzdrowienie. Także jest to piękna rzecz i korzystamy z tego. Najbliższe takie będzie również, nie wiem, czy w poniedziałek, też 22-19. Cóż ja jeszcze mogłabym powiedzieć o naszej wspólnocie Żywego Różańca? Staramy się angażować w życie parafialne, pomagać, realizować po prostu piąte przykazanie kościelne, tak na ile jest to możliwe. Członkinie Żywego Różańca dbają o to wystrój groty Królowej Pokoju, a także o miejsce, gdzie stoi krzyż misyjny. No i tam jest też figura, czy mały pomnik świętego Jana Pawła II. Bardzo dziękujemy świętemu Janowi Pawłowi II, że w swoim czasie, w roku rozpoczęcia swojego 25 roku pontyfikatu, obdarował różaniec, dopełnił go tajemnicami światła. No i teraz mamy komplet, no jest nas 20 członków każdej róży zamiast 15, jak było na początku i to też jest bardzo dobre.
Pani Reno, cieszymy się z waszego zaangażowania. Oczywiście polecamy się także waszej modlitwie, tak samo jak cała wasza wspólnota parafialna. I dziękujemy za to piękne świadectwo miłości do Matki Bożej, a także do całego Kościoła.
Dziękuję serdecznie.
W parafii pod wezwaniem Ducha Świętego działa także misja rodzina i przedstawicielem tej misji jest dzisiaj pani Ania i pani Joanna, a także ksiądz Łukasz, który trzyma pieczę nad tą wspólnotą. Chciałbym was zapytać o to, jakie były początki waszej wspólnoty, jak to się zrodziło? Kto rozpocznie?
Jeśli chodzi o misję rodzina, to jest taka inicjatywa, która właśnie powstała z potrzeby serc kilku rodzin. Potrzeba takiej wspólnoty rodziła się w naszych sercach już od dawna, a że znamy się z parafii, któregoś dnia spotkaliśmy się u nas w domu i zaczęliśmy rozmawiać głośno o tych pragnieniach. Chcieliśmy zawsze, żeby po prostu dorośli, rodzice z dziećmi gdzieś mogli się razem spotykać, żebyśmy mogli gdzieś wyjść do ludzi, ewangelizować. No i stąd właśnie pomysł misji rodzina. Teraz właśnie się tak formujemy trochę jako wspólnota i wychodzimy do ludzi.
Co robicie na co dzień?
Na co dzień każdy z nas pracuje, przede wszystkim jesteśmy rodzicami i to jest takie nasze powołanie, które gdzieś tam realizujemy. Ja pracuję w szkole, także tutaj myślę, że ta misja rodzina też pozwala mi iść dalej do drugiego człowieka, bo mam kontakt i z rodzicami, i z dziećmi i w taki sposób możemy też ewangelizować.
Jeżeli mówimy dzisiaj o przekazywaniu wiary, no to wiemy, że to właśnie obowiązek rodziców. W jaki sposób wy dzisiaj staracie się waszym dzieciom przekazywać wiarę, wartości chrześcijańskie?
Przede wszystkim przez wspólną modlitwę, przez wspólne chodzenie do kościoła, chodzimy na msze dziecięce, no i też przez działanie właśnie w misji rodzina. Tutaj wspólne nagrywanie Ewangelii, gdzie dzieci poznają Słowo Boże, gdzie uczestniczą w tym wszystkim. Jakby to wszystko stało się taką naszą codziennością, więc to jest takie właśnie ich naturalne wzrastanie w Bogu, w wierze i myślę, że no w ten sposób to właśnie tak wspólnie naszymi siłami robimy.
Tak sobie myślę, że to nagrywanie Ewangelii, które gdzieś pojawia się w internecie, w mediach, ono jest troszkę nowatorskie, ale myślę, że jest bardzo potrzebne, prawda, księże Łukaszu?
Myślę, że tak, dlatego że to ma taki podwójny wymiar. Z jednej strony pokazanie ludziom, że można z rodzinami wspólnie też rozważać Słowo Boże A z drugiej strony, tak myślę sobie, że to jest jeszcze tutaj to, co Ania wspomniała przed chwilą, że rodziny na tym korzystają bardzo, dlatego że do każdej Ewangelii trzeba się przygotować razem z dziećmi. Nawet te scenki, które są gdzieś takie przygotowywane, czy te stroje, to jest dużo radości.
Dużo zaangażowania.
Bardzo dużo zaangażowania, dużo czasu to zajmuje, ale też przynosi owoce właśnie w rodzinach.
Czyli pomysłowość, kreatywność jest potrzebna.
Tutaj nie brakuje. Naprawdę muszę zagwarantować, że każda Ewangelia jest nagrana naprawdę profesjonalnie, naprawdę. Dlatego, że to jest duże zaangażowanie i nie tylko kobiet, bo tu mamy tylko dwie przedstawicielki, też mężów. Mężowie też czasem biorą udział, więc to cała rodzina się angażuje.
Myślę, że jako wspólnota właśnie Misja Rodzina jesteście także otwarci na kolejne rodziny i może ktoś oglądając ten program albo słuchając naszej rozmowy też sobie pomyśli, że też chciałbym się zaangażować, bo dla mnie ważna jest rodzina, ważna jest wiara, ważny jest Pan Bóg. Każdy może dołączyć do Waszej wspólnoty?
Oczywiście, że tak. Pandemia niestety troszeczkę pokrzyżowała te nasze plany, bo plan był taki, że wyjdziemy do drugiego człowieka, ale myślę, że to jest taki błogosławiony czas. No i nie poddajemy się, bo od jakiegoś czasu rozpoczęły się tutaj w naszej parafii raz w miesiącu Eucharystie dla rodzin. Wtedy mogą uczestniczyć wszystkie rodziny, które tylko mają taką potrzebę i pragnienie, ale też w co środę mamy takie wspólne modlitwy. Późnym wieczorem, kiedy już położymy dzieci, spotykamy się i zapraszamy inne rodziny też do wspólnej modlitwy. W różnych intencjach różni ludzie można składać na Facebooku, na takiej skrzynce intencji, swoje modlitwy, swoje potrzeby i my w taki sposób omadlamy też i wtedy zapraszamy inne rodziny do wspólnej modlitwy. Mamy nadzieję, że też tutaj ta pandemia ucichnie i w końcu będziemy mogli też spotykać się w innej skali i w inny sposób i też te rodziny będą mogły być zaangażowane w nagrywanie tych Ewangelii.
Tak z ciekawości zapytam, jaki jest odzew składania tych intencji? Czy no właśnie wasi odbiorcy od razu się przekonali, czy to jest potrzebne?
Myślę, że bardzo jest potrzebne i też byliśmy bardzo zaskoczeni
ilością,
bo okazało się, że naprawdę duża liczba osób gdzieś tam powierza nam te swoje potrzeby, modlitwy i pragną to nam zawierzyć, więc my też mamy takie pragnienie modlić się za te osoby.
Czy zauważacie, że to bycie we wspólnocie Misja Rodzina owocuje w waszym życiu? Życiusze wam też pomaga w pogłębianiu relacji z Panem Bogiem?
Zdecydowanie tak.
Czy nie chodzi tylko o dzieci?
Nie chodzi tylko o dzieci. My się do siebie zbliżamy jako małżonkowie, zbliżamy się do siebie, zaciśniamy tutaj wspólnie z naszymi znajomymi relacje i też widzimy, jak też ten nasz czas się tak naprawdę rozciąga, dobar się rozciąga, bo dla każdego z nas jakby udział, czy może nie udział, ale bycie w Misji Rodzina to było coś niemożliwego tak naprawdę, bo to jest naprawdę bardzo czasochłonne i właściwie cały tydzień myślimy o tym, co nagrać, jak zrobić, wszystkie przygotowania i to by było wręcz niemożliwe, że gdzieś jesteśmy w stanie wcisnąć w nasz grafik, a jednak to się dzieje, więc to jest na pewno od Boga i to jest Boże działanie.
Księże Łukaszu, ta nazwa waszej wspólnoty jest bardzo ciekawa. Misja Rodzina. My dzisiaj jesteśmy świadomi, o tym też mówił ksiądz proboszcz, że właśnie musimy otoczyć duszpasterstwem rodziny i dla księdza jako duszpasterza to jest też jakaś konkretna misja, prawda?
Dla mnie ta inicjatywa jest ogromną radością, naprawdę, dlatego że jako dla księdza bycie z rodzinami też jest bardzo ważne i wspólnie jakoś tak rozeznaliśmy, że to, co mówiła Matka Boża siostrze Łucji, że ostateczna walka odbędzie się właśnie o rodzinę i widzimy, że dzisiaj jest wiele rodzin, które mają różne problemy swoje, kryzysy, czy nawet mamy brak dzieci, nie decydują się na potomstwo. Nazwa sama Misja Rodzina to chyba, nie wiem jak to było, po prostu tak jakoś się tak zrodziła, że mamy taką misję, żeby walczyć o rodzinę. Tylko dodam, bo tutaj ksiądz wspomniał o tych rodzinach, które mogłyby dołączyć. My już mamy jakieś tam owoce, dlatego że zaczynaliśmy w 4 rodziny, a na ostatnim spotkaniu było już 7 czy 8 rodzin nawet, więc są ludzie, którzy szukają
rodziny,
które szukają bardzo takich wspólnot.
Jesteśmy już u początku czasu Wielkiego Postu i chciałbym zapytać, czy jako Misja Rodzina macie jakieś propozycje?
Tak, oczywiście. Jesteśmy w toku nagrywania rekolekcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Także pojawią się one na YouTubie, na Facebooku, tam gdzie mamy też właśnie takie źródło przekazywania tych Ewangelii, a jednocześnie właśnie teraz będą rekolekcje. Także bardzo serdecznie zapraszamy, bo czujemy działanie Ducha Świętego, także myślę, że będą to wielkie owoce z tych rekolekcji.
Nie może być inaczej. W końcu parafia pod wezwaniem Ducha Świętego. Oczywiście zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w wasze propozycje.
Dziękujemy.
Są z nami także przedstawiciele wspólnoty domowego kościoła, pani Renia i pan Mariusz. Bardzo się cieszymy z waszej obecności i chciałbym zapytać właśnie o to, kiedy pojawiła się właśnie wspólnota domowego kościoła w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim.
Nasza wspólnota pojawiła się w 2010 roku. Tutaj w parafii odbywały się rekolekcje ewangelizacyjne i po tych rekolekcjach doszło tak do tego, że zawiązał się jeden krąg. Kręgi to są spotkania, to są małżeństwa 4 do 7 małżeństw. W naszym kręgu jest obecnie 5 małżeństw i spotykamy się na comiesięcznych spotkaniach. Tak może tak przybliżając trochę tą wspólnotę domowego kościoła, jest to ruch małżeńsko-rodzinny, który dąży do tego, aby małżonkowie zbliżali się do siebie, ażeby umacniali się nawzajem, żeby nawiązywali relacje między sobą lepsze. Ten ruch uczy nas też, jak nawzajem siebie ubogacać, jak żyć na co dzień Słowem Bożym, modlitwą i Eucharystią i jak chrześcijańsko dobrze wychowywać dzieci. Także takie spotkania mamy comiesięczne. W comiesięcznych spotkaniach spotykamy się raz w miesiącu. My akurat jesteśmy odpowiedzialnymi za nasz rejon Ostrowski, także zawiadujemy rejonem ostrowskim ruchu domowego kościoła. Na dzień dzisiejszy małżeństw jest w naszym rejonie 64 małżeństwa.
Myślę, że wy też macie takie właśnie te zobowiązania małżeńskie, które na co dzień wypełniacie. Dla kogoś to może być bardzo odkrywcze, no bo właśnie to wypowiedziane raz tak przed ołtarzem, ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, trzeba pogłębiać. Właśnie ta wspólnotowa modlitwa, modlitwa małżeńska, myślę, że ona jest bardzo ważna, prawda?
Tak, tak. Naszym jakby taką drogą są zobowiązania i jednym z nich to jest zobowiązanie do modlitwy osobistej. W zasadzie każdy z nas tę modlitwę ma, ale małżonkowie mają również razem klęknąć i przed Bogiem modlić się. To jest modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna. Jeżeli mamy dzieci, klękamy, modlimy się wspólnie razem z dziećmi. Są takie 3 zobowiązania. Oprócz tego jeszcze jednym z zobowiązań jest rozważanie Słowa Bożego. U nas nazywa się to namiotem spotkania, czyli czytamy, pytamy się Pana Boga, co chce w danym momencie nam przez dane słowo powiedzieć. Takim elementem bardzo ważnym, budującym, aczkolwiek trudnym, jest tak zwany dialog małżeński. To jest spotkanie małżonków, takie specyficzne, bo w obecności Pana Boga robi się to tak, że siadamy przy stole, zapalamy świece, wzywamy Ducha Świętego, modlimy się, a potem rozważamy nasze rodzinne sprawy. To znaczy, co jest ważne, co nas boli, z czego się cieszymy, jakie mamy plany na przyszłość. Także w tym duchu, w obecności, świadomością obecności Boga, Jezusa, próbujemy planować swoją przyszłość małżeńską.
Ja tak sobie myślę, że problemem wielu rodzin dzisiaj jest to, że po prostu ze sobą nie rozmawiamy. Nie ma tego dialogu pomiędzy małżonkami. Mówimy, że dzisiaj rodzina jest bardzo zagrożona. No i właśnie wy wychodzicie też z taką propozycją dla małżeństw i myślę, że wasza wspólnota tutaj, która działa właśnie w parafii Ducha Świętego, jest otwarta i cieszylibyście się z każdej rodziny, która chciałaby do waszej wspólnoty dołączyć, prawda? Może takie słowo zaproszenia dla tych, którzy będą nas oglądać. To będzie program, który będzie właśnie obecny w całej diecezji. Może ktoś właśnie słuchając tego też pomyśli, że może wokół siebie rozejrzy się, czy w mojej wspólnocie, w mojej parafii nie ma właśnie kręgu domowego kościoła. Słowa właśnie takiego zaproszenia od małżonków, od których płynie wielka radość, ten uśmiech na twarzy, no i tą miłość wzajemną także widać na Państwa twarzach.
Małżonkowie, jeżeli zamierzacie pogłębić swoje relacje nawzajem, jeżeli pragniecie dobrze i po chrześcijańsku wychowywać swoje dzieci, jeżeli zamierzacie nawiązać bliższe relacje z Panem Bogiem i z sobą też nawzajem, to serdecznie zapraszamy do kręgu domowego kościoła. Kontakt można dzisiaj na stronie internetowej naszej parafii, jest kontakt do nas, także serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś się zdecyduje.
Domowy kościół to jest taka naprawdę wspólna droga do świętości. To jest jakby nasz cel. Czyli ja pomagam żonie wzrastać, ona pomaga mnie. Musimy kroczyć, co jest jeszcze bardzo ważne, mamy kroczyć jednym krokiem, to znaczy żadne ma nie wyprzedzać. Jedno ma na drugie poczekać, jak drugie się spóźnia. I to jest taka piękna rzecz. Chcielibyśmy też zachęcić do randki małżeńskiej. To jest taka aplikacja, która pojawiła się niedawno na smartfonach i można ją zainstalować. Naprawdę przekazuje niesamowite treści, przekazuje warsztaty, którym małżonkowie mogą tak naprawdę zbliżyć się do siebie, poznać swoje potrzeby, swoje relacje. Zachęcamy. Sami jesteśmy na 15 dniu, także bardzo wartościowa aplikacja. Można naprawdę wzrastać w małżeństwie dzięki niej.
Jeżeli ktoś się zastanawia, czy randka w małżeństwie jest możliwa, potwierdzamy,
jest
że tak.
Jest możliwa.
Z Spotykamy się także z liturgiczną służbą ołtarza, która działa w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim. Jest z nami także ksiądz Łukasz, który jest opiekunem ministrantów. I z tego, co się dowiedziałem przed momentem, no właśnie dwóch prezesów z nami jest, prawda?
Tak, u nas chcemy, żeby ta formacja nie opierała się tylko na mnie, ale też chłopacy sami podejmują formację, więc mamy dwóch prezesów, Mateusz i Tobiasz. Podział był jakiś kiedyś zrobiony. Pamiętam, że Tobiasz był bardziej odpowiedzialny za tą formację tych młodszych chłopaków i za pieniądze, bo u nas wszystkie pieniądze trzymają swoje ministranci, a Mateusz jest za liturgię odpowiedzialny, bo też jest ceremoniarzem jest Mateusz i skończył kurs i właśnie zajmuje się całością.
Czyli można powiedzieć, że jesteście już doświadczonymi ministrantami, ale zanim przejdziemy do tego, czym zajmujecie się na co dzień dzisiaj, chciałbym Was też zapytać o to, jakie były Wasze początki, kiedy Wy zostaliście ministrantami. Pamiętasz ten dzień?
Dzień może nie, ale na pewno pamiętam ten okres. To było około czasu komunii, pierwszej komunii świętej. Pamiętam zawsze, że na kolędzie, jak przychodził do nas ksiądz, jeszcze wtedy był ksiądz Adam Kraska, to zawsze mnie zachęcał i w końcu mu się to udało. Też nie ukrywam, że rodzice odegrali w tym dużą rolę, ale jeszcze jeśli mówimy o parafii, to pan kościelny, bo też to jest taka dalsza rodzina moja, więc miał na mnie wpływ na pewno.
Czy to bycie blisko ołtarza, służba właśnie przy ołtarzu, co ona ci daje, w czym ona ci pomaga?
Na pewno pomaga mi być bliżej Boga, co sprawia, że staję się dojrzalszy i bogatszy w doświadczenia życiowe. Zawsze wiem, że Bóg może mnie zrozumieć, więc tak jakby Kościół też jest moim bezpiecznym miejscem, można tak powiedzieć. Po prostu czuję się tutaj dobrze, dlatego tu przychodzę.
Mateusz, czy jesteś ceremoniarzem i ministranci podczas liturgii pełnią różnego rodzaju funkcje. No i właśnie, chciałbym Ci zadać takie pytanie, czy to bycie blisko ołtarza pomogło Ci także odkryć dar Eucharystii? No bo nie jesteś tylko takim biernym uczestnikiem, ale przecież angażujesz się w przebieg liturgii, prawda?
Właśnie być bliżej ołtarza, być ministrantem właśnie. Eucharystia właśnie daje mi tą siłę do walki z pokusami, z grzechami. Właśnie dzięki niej jakoś pokonuję te moje słabości, chociaż też czasami to się nie udaje, ale jednak ciągle właśnie pragnę przyjąć Pana Jezusa i prosić Go, żeby mi pomógł. I właśnie od tej strony widzę tą Eucharystię, że nie tylko jest to obowiązek, ale i też spotkanie z kochającym Ojcem.
Wy dzisiaj odpowiadacie też za formację tych młodszych ministrantów. No i ktoś kiedyś powiedział, że nie możemy dać drugiemu człowiekowi tego, czego sami nie posiadamy. Myślę, że macie świadomość też tego, że to jest odpowiedzialne zadanie. Jakie treści staracie się przekazywać swoim młodszym kolegom?
Na pewno musimy być dla nich wzorem oczywiście, jako ci starsi. Musimy mieć dla nich cierpliwość, zrozumienie, bo też wiadomo, że nie wszyscy od razu będą wiedzieli, jak się na przykład dane funkcje wykonuje, więc też musimy wziąć to pod uwagę, ale też trzeba ich nauczyć, jak być dobrym człowiekiem. Możemy zastąpić w tym ich rodziców, ale na pewno możemy w tym pomóc.
Bycie ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu, to też wspólnota. Czy oprócz tego, że razem właśnie służycie przy ołtarzu, organizujecie różnego rodzaju wyjazdy, spotkania, czy właśnie możecie powiedzieć o sobie, że jako ministranci parafii Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim tworzycie pewną wspólnotę? Macie różnego rodzaju wyjazdy, spotkania, wycieczki. Czy udaje Wam się coś takiego zorganizować?
Tak, właśnie planujemy, jak się uda oczywiście, nam pozwolą obostrzenia wyjechać na kajaki. Już to będzie nasz w sumie drugi wyjazd. Jak również w tamtym roku się nam udało wyjechać, tak i w tym sobie chcemy też się bardziej do siebie zbliżyć, zaprzyjaźnić, może bardziej. Też w tamtym roku jeszcze przed pandemią udało nam się wyjechać wspólnie na narty. Był to czas takiej bliższej integracji, bliższego poznania siebie.
No właśnie, może być tak, że ten program dzisiaj oglądają wasi młodsi koledzy, którzy może gdzieś mają takie pragnienie, aby być ministrantem. Takie słowa zachęty właśnie od was, już takich ministrantów, seniorów, którzy są doświadczeni, że warto być blisko Jezusa, że warto angażować się w liturgiczną służbę ołtarza.
Ja osobiście uważam, że zawsze warto spróbować. Jeśli ktoś uzna, że to nie jest dla niego, to może odejść, ale jak najbardziej zachęcam do spróbowania, ponieważ jest to bardzo ciekawa posługa, można poznać wielu wspaniałych ludzi, a także przybliżyć się do Boga, co jest bardzo ważne w tych czasach.
Swojej decyzji chyba nie żałujesz, bo zostałeś ministrantem po komunii i cały czas jesteś blisko Pana Jezusa i blisko ołtarza.
Tak, będzie to już około 7 lat i ani w jednym momencie nie żałuję mojej decyzji.
Drodzy Państwo, dzisiaj mogliśmy gościć parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękujemy księdzu proboszczowi, księdzu kanonikowi Maciejowi za to, że drzwi tego kościoła dzisiaj otworzył dla naszych widzów, dla naszych słuchaczy. I księże kanoniku, chcemy oczywiście zapewnić o naszej pamięci modlitewnej, aby to wszystko, o czym mówiliśmy, aby te plany się realizowały. I ostatnie pytanie, które chciałbym postawić księdzu proboszczowi, to czego możemy życzyć na kolejne miesiące, na kolejne lata księdzu proboszczowi i całej waszej wspólnocie parafialnej?
Ja myślę, tego otwarcia na siebie i na Pana Boga. To jest najważniejsze. Pandemia pokazała, jak łatwo pozamykać się, ogarnąć, dać się podejść lękowi tej niepewności. Potrzeba dzisiaj człowiekowi, rodzinom naszym tego otwarcia i na siebie, i na Pana Boga, otwarcia na sakrament pojednania i na Eucharystię. To jest nowe uczenie się. Żyć w tych czasach, może niełatwych nadal, ale zaufać Panu Bogu. Pozwolić się prowadzić Mu przez te lata. Tego nam, kapłanom, też potrzeba, abyśmy też otworzyli się na Pana Boga, na drugiego człowieka, pośród tych, których jesteśmy, do których Pan Bóg nas skierował, abyśmy mogli potrafili im jak najpiękniej służyć do końca, ile Pan Bóg tych sił da, wytrwałości. I to jest chyba najważniejsze.
Mój wieczernik. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.